Witam Państwa w szczecińskim przystanku Historia. Witam też wszystkich Państwa zgromadzonych przed monitorami, laptopami, komputerami na debacie organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i przystanek Historia Szczeciński. Przystanek Historia w Szczecinie, oddział Instytutu Pamięci Narodowej jest współorganizatorem dzisiejszej debaty, a będziemy rozmawiali o Polakach ratujących Żydów na przykładzie rodziny Ulmów. Są z nami, co prawda za pośrednictwem łącz, dr Tomasz Domański, historyk, badacz dziejów najnowszych z Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Witam panie doktorze.
Dzień dobry Państwu.
Jest z nami w Szczecinie, w przystanku Historia, w szczecińskim historii, przystanku Historia, doktor habilitowany, ksiądz profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Teologicznego, ksiądz Sławomir Bukalski.
Szczęść Boże panie redaktorze i szczęść Boże Państwu.
Oraz przyjechał do nas dr Michał Siekierka, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Dzień dobry Państwu.
Temat, który miał swój finał 10 września, uroczystą beatyfikację mogliśmy obserwować w Markowej. Uroczystość, która zgromadziła kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób na samym placu, gdzie odbywała się msza. Można byłoby powiedzieć, często tak się dzieje niestety w przypadku ważnych tematów w Polsce, że temat załatwiony, odstawiony na półkę, ale tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Ponieważ dzień później pojawiły się liczne artykuły w prasie zachodniej, w New York Timesie, w prasie niemieckiej, gdzie pojawiły się te same kalki, te same opowieści, te same stereotypy dotyczące Polaków, wydawania Żydów. Tutaj użyto Włodzimierza Lesia, policjanta granatowego, stwierdzając, że niewątpliwie to on był tą osobą, która wydała rodzinę Ulmów żandarmerii niemieckiej w Łańcucie. No i okazuje się, że wcale temat nie jest zamknięty, a wręcz musimy o nim ciągle rozmawiać, musimy go ciągle badać, musimy się jemu ciągle przyglądać. Chciałbym zacząć od pytania, które kieruję do doktora Michała Siekierki z Wrocławia, bo te konteksty wszystkie w takich historiach są też szalenie istotne, szalenie ważne. Jak zmienia się ten paradygmat patrzenia na ludy, narody od wschodniej granicy Niemiec pomiędzy 1915, czyli wydaniem bardzo ważnej książki dla elit niemieckich Friedricha Naumanna Mitteleuropa, a tym, z czym przychodzi do władzy Adolf Hitler w 1933 roku. Kim my jesteśmy w tym obrazie elity nazistowskiej niemieckiej?
Temat jest bardzo szeroki. Ja sobie pozwolę zacząć od przypomnienia pokrótce, o co chodziło, jaka była główna teza Mitteleuropy. Mianowicie cała książka dotyczyła tego, że Niemcy zaczynały odkrywać to, że na wschodzie zamieszkują jakieś inne narody niż tylko naród rosyjski, bo wbrew pozorom to wcale nie było do I wojny światowej dla Niemców oczywiste. Jeszcze przed I wojną światową Niemcy nie miały żadnej wiedzy na temat ludów wschodu. Dla nich było wszystko jedno, czy ktoś jest Ukraińcem, wtedy Rusinem, Białorusinem, Litwinem. Dla nich to było, wszystko było to ludy wschodu. Oni się specjalnie tym tematem nie zajmowały, nie interesowały. Mitteleuropa to była taka książka, która ten zainteresowanie wschodem rozpoczęła i rozpoczęła też w takim kontekście specyficznym, że ukazała te narody wschody jako narody pozbawione własnej kultury, własnej poniekąd tożsamości. I zadaniem Niemców wedle autora Mitteleuropy było nadanie tym ludom wschodu, że tak się wyrażę, pewnego rodzaju kształtu, pewnego rodzaju formy, i tą formą miała być niemiecka kultura i niemieckie prawodawstwo. to się wiązało z bardzo, jak mówię, temat jest szeroki, to się wiązało z wieloma zagadnieniami. No, pierwsze zagadnienie jest takie, że Niemcy po zjednoczeniu w 1971 roku dość późno przystąpiły do wyścigu kolonialnego. Podczas gdy inne państwa miały już swoje kolonie zamorskie, Niemcy takich kolonii przystąpiły do wyścigu. Oczywiście też miały swoje kolonie, jednakże przystąpiły późno, ze względu na to, że zbyt późno się zjednoczyły i zbyt późno się skonsolidowały jako jedno państwo. W związku z powyższym w samych Niemczech, ze względu na to, że zdawano sobie sprawę, że ten wyścig kolonialny raczej jest na straconej pozycji, oczywiście były różne głosy, ale tak bardzo uogólniam, to zaczęto formułować pewnego rodzaju tezy, że kolonizacja niemiecka niekoniecznie musi mieć wymiar zamorski, zaoceaniczny, ale jest właśnie ten wschód, ogromny teren, teren niezwykle bogaty w surowce, niezwykle bogaty w ziemię, w czarnoziemy i tak dalej. I można ten teren wykorzystać właśnie do niemieckiej ekspansji. Innymi słowy, po prostu do stworzenia niemieckiej kolonii na wschodzie. I to nie tylko kwestia Mitteleuropy. Pierwsza wojna światowa to był dla Niemców taki okres przełomowy, jeżeli chodzi o myślenie o wschodzie. No, warto wspomnieć o takich kiedyś głośnych, dzisiaj całkowicie zapomnianych geopolitykach niemieckich jak Paul Rohrbach czy Axel Schmidt. Oni pisali właśnie takie publikacje, które ukazywały, jak Niemcy mogą skorzystać na podboju wschodu i znowu podboju nie na takiej zasadzie, o jakiej nam się kojarzy podbój, prawda, czyli z brutalną siłą, z agresją, z germanizacją, ale właśnie z germanizacją poprzez kulturę. Jeżeli właśnie mówimy o wschodzie, jesteś moje województwem tarnopolskim, to pozostając w tym kontekście wschodu, w województwie tarnopolskim mieszkało bardzo duży odsetek Ukraińców. I właśnie wspomniany przeze mnie Paul Rohrbach chciał, już właśnie to jest rok 15-16, Paul Rohrbach w roku 18 był w Kijowie jako wysłannik niemieckiego LMSZ-u, miał taką koncepcję, żeby zgermanizować Ukraińców poprzez kulturę. Stwierdził, że jeżeli ich się, no w cudzysłowie, zauroczy niemieckością, to ci Ukraińcy staną się poniekąd takimi troszeczkę mniejszymi Niemcami. A to nie tylko chodziło o Ukraińców, chodziło tak samo o Litwinów, o Łotyszy. Polacy nie wpisywali się w ten paradygmat, gdyż no, Paul Rohrbach i Axel Schmidt już zdawali sobie sprawę, że Polacy no, są narodem od dawien dawna i taki proces germanizacji poprzez kulturę raczej nie wyjdzie. Tutaj mimo wszystko były używane zabiegi polityczne, ale także i siła. Natomiast była ta koncepcja germanizacji miękkiej, która się pojawiła właśnie w latach I wojny światowej. Oczywiście nie wszyscy w Niemczech zgadzali się z tą koncepcją, prawda? No, dla przykładu Erich Ludendorff był ogromnym przeciwnikiem miękkiej germanizacji tak zwanej, tylko on uważał, że trzeba te tereny eksploatować, ludność zmuszać do pracy na rzecz Niemiec i to była koncepcja germanizacji, jakbyśmy powiedzieli, twardej. Ale był chociażby generał Max Hoffmann, już niemiecki generał II Rzeszy, który stacjonował na wschodzie i on właśnie przychylał się do tego zdania, tej koncepcji Mitteleuropy, że te ludy są na tyle podatne na miękkie sposoby germanizacji, że przy niewielkim wysiłku Niemiec da się te narody poniekąd przeciągnąć na stronę niemiecką. I co by to Niemcom dało? No przede wszystkim dałoby to, umożliwiło im to budowę zapory między Rosją, później bolszewicką Rosją, a Niemcami, no kosztem nie Niemców, tylko innych narodów. Te narody miały być wykorzystane w walce do takiego, żeby stały się takim buforem właśnie przed Rosjanami. I już kończąc, jakbyśmy przełożyli tę teorię na II wojnę światową, bo te dwie koncepcje germanizacji przez kulturę, czy też germanizacji przez przemoc przejawiają się zarówno przez I wojnę światową, jak i II wojnę światową. Jeżeli byśmy szukali odpowiedników Ludendorffa i generała Hoffmana, jeżeli chodzi o II wojnę światową, to ja bym zaryzykował i powiedział, że to jest Himmler i Rosenberg. Himmler jako fanatyczny wyznawca teorii nazistowskiej z całą stanowczością chciał zwalczać wszystko, co jest niegermańskie, prawda, na wschodzie. To była brutalna germanizacja wymierzona we wszystkie narody słowiańskie. No natomiast Rosenberg, też oczywiście nazista, Rosenberg podobnie jak generał Max Hoffmann, podobnie jak Axel Schmidt czy Paul Rohrbach, starał się zaimputować takie teorie, że przy odpowiednim wykorzystaniu III Rzeszy narodów bałtyckich, Ukraińców, Litwinów, Łotyszy, da się zbudować koalicję antyrosyjską. I to są te takie dwie koncepcje, które przez zarówno jak i I wojną światową, jak i II wojną światową przewijają nam się nieustannie. Za każdym razem wygrywała ta brutalna koncepcja, to tak tylko dopowiem.
Panie doktorze, zwracam się do pana doktora Tomasza Domańskiego. Czyli po 1939 Markowa znajduje się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, wcześniej znajduje się w województwie lwowskim. Przychodzi ta administracja niemiecka. No i jaki ona ma stosunek do lokalnej ludności? Przede wszystkim do ludności żydowskiej. O, wcześniej obywateli II RP.
No, ma taki stosunek ta administracja, taki jaki wyznaczyła jej III Rzesza Niemiecka. I od tego trzeba by było zacząć, bo tutaj decydujące znaczenie miały koncepcje niemieckie względem ludności podbitej czy terenów podbitych, tak terenów wschodnich, o których tutaj wspominał dr Michał Siekierka. Przede wszystkim no, Niemcy, bo to trzeba to jasno powiedzieć, Niemcy kiedy uderzali na II Rzeczpospolitą, na państwo polskie i tą wojnę w 1939 roku wygrali, nie mieli wtedy jeszcze jasnych, konkretnych planów co do tego, jak rozwiązać w ich rozumieniu tak zwany problem żydowski, co zrobić z milionami Żydów, czy wtedy milionem Żydów, który dostał się pod okupację niemiecką. Te zagadnienia ewoluowały, to znane, prawda, i kwestia planu Madagaskarskiego i operacji Nisko, czyli różnych koncepcji, czyli operacja Nisko, czyli stworzenia tutaj na terenach okupowanych w Generalnym Gubernatorstwie rezerwatu dla Żydów. Natomiast mieli przystąpili do zaimplementowania pewnych rozwiązań rasistowskich, nazistowskich, które były stosowane już w III Rzeszy po 1933 roku. Mam tutaj na myśli kwestię oznakowania hańbiącego oczywiście z Gwiazdą Dawida, bo to różnie wyglądało na różnych terenach, ale jeżeli mówimy o Generalnym Gubernatorstwie, to oznakowanie Gwiazdą Dawida i przede wszystkim jakby wyodrębnienie Żydów z pozostałej masy społecznej z terenów okupowanych. I bardzo zresztą tutaj była też widoczna różnica między terenami Generalnego Gubernatorstwa a terenami wcielonymi do III Rzeszy, bo ile te drugie w koncepcji niemieckiej miały bardzo szybko zostać zgermanizowane. I tutaj nawiążę do tego, co mówił kolega dr Siekierka, że ta germanizacja polegała na tak zwanej germanizacji ziemi, to znaczy, że należało Polaków z tych terenów z Pomorza, z Wielkopolski, z części Śląska, należało Polaków i Żydów przesiedlić do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie czasowo mieli oni przebywać, a te tereny, o których wspomniałem, miały być czysto niemieckie. Natomiast wracając do GG, czy właściwie możemy mówić właśnie w tym okresie od 1939 do 1942 roku o tak zwanej fazie gettoizacji, czyli stopniowym odbieraniu Żydom różnych praw i wyrzucania ich jakby poza nawias, poza jakiekolwiek prawo, chociażby od takich rzeczy prozaicznych, jak na przykład zakaz wstępu do parku, zakaz wstępu do kina, niemożliwość korzystania z centralnych placów miejskich. Po rzeczy, które bardzo prozaiczne, ale które się przekładały na bardzo mocno, na przykład na położenie materialne, zakaz przemieszczania się po określonych drogach, zakaz podróżowania środkami transportu, a przede wszystkim Niemcy uderzyli w podstawy ekonomiczne Żydów, zajmując konta bankowe, przejmując majątki, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o kwestie różnych firm, działalności gospodarczych. I wreszcie takim dopełnieniem tego wszystkiego, o czym mówię, była fizyczna segregacja Żydów w tak zwanych gettach czy dzielnicach zamkniętych. Był to proces, który trwał od października 1939 roku, kiedy powstaje pierwsze getto w GG w Piotrkowie Trybunalskim, ówczesnym dystrykcie radomskim, po rok 1942, kiedy tuż przed akcją Reinhardt, czyli akcją wymordowania Żydów przez państwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie i Bezirk Białystok, ostatni Żydzi są dosiedlani czy skupiani w takich gettach położonych bliżej torów kolejowych. Czyli w efekcie polityki niemieckiej warunki życia Żydów stały się po prostu katastrofalne, bo w większości większych miasteczek utworzono getta. One w większości były to getta otwarte, to znaczy, że nie istniały jakieś takie konkretne mury, czy zasieki, druty, czy jakiekolwiek inna przeszkoda fizyczna, która oddzielała tę stronę tak zwaną aryjską, czyli od strony chrześcijańskiej, od strony żydowskiej, ale powstawały też duże getta w miastach średnich, takich chociażby jak, nie wiem, Kielce, i ogromne getta, takie jak getto warszawskie, w którym stłoczono na ponad 400 tysięcy Żydów. W tych gettach brakowało żywności przede wszystkim. No, kwestia zdobycia żywności, lekarstw, to była dla tych ludzi kwestia priorytetowa. I w samej Warszawie, prawda, z głodu mówi się o tym, że zginęło czy zmarło około 100 tysięcy Żydów. Getto łódzkie na terenach wcielonych do Rzeszy, które również było nazywane umieralnią Europy, to są też dziesiątki tysięcy osób, które umierają w tym getcie z głodu. W mniej to nieco lepiej wygląda to na prowincji, ale również i tam kwestia zdobycia żywności jest kwestią priorytetową, o czym wspomniałem. I wreszcie przychodzi rok 1941, czyli najpierw po agresji niemieckiej na Związek Sowiecki, Niemcy przystępują do masowego mordowania Żydów na terenach z naszej perspektywy polskich Kresów i dalej na wschodzie, czym przede wszystkim zajmują się grupy operacyjne Policji Bezpieczeństwa, Einsatzgruppen i różne formacje, policje kolaboracyjne różnych narodowości. Natomiast jesienią i w wyniku tych działań zostaje zamordowanych ponad milion Żydów. To jest w bardzo krótkim czasie. I jesienią 1941 roku w najwyższych kręgach władzy niemieckiej pada to postanowienie o wymordowaniu Żydów europejskich. I przystępują Niemcy do akcji Reinhardt, ponieważ w tym samym czasie przystępują również do budowy komór gazowych w Bełżcu, w Sobiborze, a następnie w Treblince. I ten proces ludobójczy, masowy proces ludobójczy, rusza w marcu 1942 roku. On się kończy w listopadzie, tak przynajmniej mówią badacze, specjaliści z tego zagadnienia. On się kończy w listopadzie 1943 roku. Wygląda bardzo podobnie w całym Generalnym Gubernatorstwie. To znaczy w poszczególnych miejscowościach, miasteczkach, miastach Żydzi są... Te getta są zamykane, uszczelniane, a następnie do tych miejscowości wkraczają oddziały różne formacje policji niemieckiej, Gestapo, policji, czyli Policji Bezpieczeństwa, Policji Porządkowej, formacje kolaboracyjne, Policja Granatowa. I każda z tych, na miejscu jest też stworzona przez Niemców policja gettowa, każda z tych formacji wykonuje określone zadanie w atmosferze, mówię, jeżeli chodzi o policję gettową, wybitnego strachu, steroryzowania, ponieważ wykonują oni pewne zadania dotyczące na przykład tam formowania kolumn marszowych pod groźbą kary śmierci, życia, prawda, że to był jakby taki element, że dawano tym ludziom, przedłużano tym ludziom życie i to była cena, którą oni płacili. Natomiast oczywiście policja etnicznie niemiecka przystępowała do mordowania, terroryzowania, selekcji Żydów i następnie osoby wyselekcjonowane, bo większość kobiet w ciąży, osób starszych, dzieci starszych, niedołężnych, były te osoby przez Niemców mordowane na miejscu, a ci, którzy przeżyli te poszczególne akcje, byli następnie albo przepędzani wiele kilometrów, albo niewiele, na niewielką odległość do pociągów i transportowani do obozów śmierci, o których wspomniałem. Natomiast warto pamiętać o tym, panie doktorze, jedno zdanie, że o ile mówimy o losie, tragicznym losie Żydów, musimy również powiedzieć o tragicznym, oczywiście w mniejszej skali, tragicznym losie Polaków. To znaczy różne były koncepcje niemieckie względem Polaków, Żydów i od tego jakby los Polaków zależał od losu, nie od postanowienia Niemców, tak samo los Żydów zależał od decyzji niemieckiej i pamiętajmy o zniszczonych polskich elitach w 1939-1940 roku, o masowej eksploatacji, o wyzysku, o atmosferze strachu, terroru, tworzeniu ustawodawstwa, całego systemu prawa przeciwpomocowego na czele, jeżeli mówimy w ogóle o relacjach polsko-żydowskich pod okupacją niemiecką, o tworzeniu zbrodniczego prawa przeciwpomocowego z karą śmierci włącznie od 15 października 1941 roku.
I teraz mam pytanie do księdza profesora. Księże profesorze, w 1942 do drzwi Józefa Ulmy i Wiktorii pukają trzy rodziny żydowskie, jedna największa, dwie mniejsze. Oczywiście dom jest w Markowej na uboczu, zapewnia pewien rodzaj dyskrecji, takiej operatywności, że można ukryć osoby przechowane, ale tam jest ponad kilkanaście osób. Zresztą w książce wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej w opracowaniu pana prezesa doktora Mateusza Szpytmy są zdjęcia Józefa Ulmy. Książka całkiem niedawno się ukazała. Również są uwiecznione te sceny z przechowywanymi Żydami. Na ile motywacja, intencje tych ludzi, no właśnie były po pierwsze czyste, to mniej więcej wiemy, ale na ile wiara mogła wpływać na fakt, że oni tych drzwi nie zamykają, że te drzwi pozostają dla tych ludzi otwarte przy całej świadomości konsekwencji tragizmu, grozy tych czasów, bo dzisiaj to się o tym wygodnie mówi z pozycji fotela, krzesła, dobrze się na to patrzy, można podziwiać odwagę, można podziwiać pewną operatywność, bo tych kilkanaście osób trzeba wykarmić, trzeba je ukryć. To są też nieczystości, których trzeba się w jakiś określony sposób pozbyć. To jest też taka trudna operacja logistyczna, ale interesuje mnie ta motywacja, że za to grozi śmierć, a mimo to no, te drzwi się nie zamykają i nie pada zdanie, słuchajcie, mam dzieci, odejdźcie stąd, bo to grozi, bo mogę zginąć ja, moje żona, ale także nasze dzieci.
Motywacja do tego, by pomagać drugiemu człowiekowi, no możemy powiedzieć w takiej płaszczyźnie czysto naturalnej, psychologiczna, empatia. Ktoś poszukuje pomocy, Józek ratuj, to zawołanie, ono się tam pojawia, znajomi pukają, tak jak pan redaktor wspomniał, do drzwi. I ta płaszczyzna taka czysto naturalna, to, no, tego możemy wyjść, dlaczego ktoś pomaga drugiemu człowiekowi. No ale jest jeszcze ta płaszczyzna, przynajmniej w życiu małżonków Józefa i Wiktorii Ulmów, no płaszczyzna taka nadprzyrodzona, trzeba by powiedzieć, sprawa wiary, łaski.
Pewnie gdybyśmy jeszcze się zatrzymali jeszcze, powiedzmy tak, no bardziej do jakiegoś fundamentu, do czasów, które tutaj panowie doktorzy przed chwilą nam zreferowali, opowiedzieli, no zgodnie z prawem o tamtym obowiązującym niemieckim, to w ogóle nie mieli prawa zapukać, tak? No bo takie prawo im nie pozwalało. Ale w porządku tym naturalnym kategoria pomagania drugiemu człowiekowi, no rodzi się zaraz pytanie, czy małżonkowie Józef i Wiktoria mieli takie prawo, by na szali niejako położyć ryzyko utraty życia własnego i swoich dzieci, czy zdecydować się na pewną śmierć tych, którzy do nich pukali. No to w tym porządku takim naturalnym, bez wiary, będziemy zastanawiać się, może tak, może nie. No to tak może być. Ale tutaj ja bym zdecydowanie zatrzymywał się na tym porządku wiary i to, co wypływało z tej postawy miłości małżeńskiej i postawy chrześcijańskiej małżonków Ulmów. Miłość, którą doświadczali najpierw małżonkowie, ich rodziny pochodzenia. Tam był początek, zarówno Józefa, jak i Wiktorii. Tego się uczyli w swoich rodzinach. Źródła pokazują, że ten klimat miłości rodzinnej, domowej był w jednym i w drugim domu, już w Markowej. Krokiem następnym, na który trzeba by się zatrzymać, jest relacja między małżonkami, czyli sakrament małżeństwa, sprawa wiary. Komunia miłości, communio amoris, ten dar Ducha Świętego, który małżonkowie otrzymują w sakramencie małżeństwa, tak więc i Józef i Wiktoria ten dar Ducha Świętego otrzymali. Jan Paweł II nauczał o tym bardzo obszernie w adhortacji o małżeństwie i rodzinie. Ten dar oni realizowali i podjęli od sakramentu małżeństwa w miłości codziennej, miłości wzajemnej, miłości małżeńskiej. I dalej to pozwalało tworzyć komunię osób, wspólnotę osób, communio personarum, mówimy w teologii. Ale celem jest jeszcze inna komunia, którą oni już tworzyli. Communio sanctorum, komunia świętych. To nie jest jakieś nowe określenie, od Ulmów się to nie zaczęło. Communio sanctorum, to pojęcie pojawia się już w IV wieku w Kościele. W katechizmie Kościoła katolickiego też istnieje, w tej wersji nawet łacińskiej. Ale warto zauważyć tą drogę. Sakrament małżeństwa, komunia miłości między osobami, miłość wzajemna, miłość małżeńska na co dzień, i ten cel komunia świętych, czyli związek osób między sobą zjednoczonych i zjednoczonych w Chrystusie. Mówimy nieraz potocznie świętych obcowanie. To pojęcie już nam jest znane. I taką relację tworzyli Józef i Wiktoria z całą pewnością. I tu jest fundament. I to, co pan redaktor wspomniał, pukają osoby do drzwi. Józef, ratuj. To z tym zawołaniem było. Potrzeba pomocy. Dla człowieka głęboko wierzącego, dla człowieka, który tworzy komunię miłości w swojej rodzinie, w małżeństwie, ta odpowiedź na wołanie człowieka potrzebującego wydaje się no, oczywista. Jest też to odniesienie do świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który też zdecydował się na podobną taką postawę oddania swojego życia. Czyli no, tutaj mówię o tym zaryzykowaniu, tak? Bo pewnie nie zakładali, no, znali te uwarunkowania i jako ludzie świadomi w tamtym momencie też, no, trzeba powiedzieć, wykształceni, no bo Józef kończył szkołę podstawową, ale książek dużo czytał, no, bibliotekę prowadził. Byli ludźmi świadomymi. No, to, co dotyczyło jego takiej aktywności lokalnej, społecznej, założenie spółdzielni zdrowia, spółdzielni mleczarskiej, szkołę, szkółkę, tam sadzonek, drzewek owocowych, ale i to biblioteka. To wymagało też, ta jego działalność społeczna wymagała ogromnej ilości spotkań z różnymi ludźmi. Więc ten dom był otwarty na różne osoby, które przychodziły w innych sprawach. To nie było nic nowego, że ktoś puka do drzwi. Natomiast to zapukanie o to, żeby udzielić schronienia, pewnie było czymś nowym. Ale dla człowieka głębokiej wiary, a trzeba dodać jeszcze więcej, żywej wiary, czyli to, co wierzy, realizował w życiu, to jest żywa wiara, to nie jest tylko sama wiedza, dla niego było oczywiste, że takiej pomocy należy udzielić. Źródła podają, że Józef Ulma pomagał Żydom, no nie tylko poprzez ich przyjęcie do swojego domu, ale budował dla nich jakieś schrony, ziemianki, pomieszczenia takie, gdzie mogli się ukryć w Markowej i okolicy. Więc ta aktywność pomagania i udzielania schronienia nie była dla niego czymś nowym. To zapukanie do drzwi. Ale tutaj no, na szali trzeba położyć ryzyko związane z utratą życia całej rodziny, ale ryzyko. A na drugiej szali jest pewna śmierć osób, które szukają pomocy. No i on decyduje się w świetle wiary, w świetle miłości tej chrześcijańskiej, najgłębszej. Będziesz miłował Pana Boga, a bliźniego jak siebie samego. I w tej relacji, myślę, w tym kluczu jesteśmy w stanie dopiero przyjąć i zrozumieć ten heroiczny gest zarówno Józefa, ale i Wiktorii, no, bo to jest małżeństwo. Źródła podają, że wielokrotnie dyskutowali między sobą, gdy pojawiały się jakieś kwestie związane z no, wątpliwościami, niebezpieczeństwem. Sąsiedzi dawali im komunikaty, tam były na drzwiach, na oknach przyklejane kartki, żeby no, nie ukrywał Żydów, których już przyjął. Idę trochę dalej niż tylko to zapukanie do drzwi. Więc ta rzeczywistość niebezpieczeństwa, utraty życia, nie tylko zdrowia, życia przez całą rodzinę towarzyszyła Ulmom z całą pewnością. I bez klucza wiary i miłości, chrześcijańskiej miłości, bo tu też jest jakieś niebezpieczeństwo, mówienie o jakimś humanizmie, takim bez Boga, no to tutaj trzeba jednoznacznie powiedzieć, ta miłość chrześcijańska i miłość, która owocowała niejako z sakramentu małżeństwa. No, należy też dodać, że życie religijne Ulmów to była codzienność. Świadkowie mówią, że w każdą niedzielę szli całą rodziną do kościoła na mszę świętą. W Adwencie i Wielkim Poście przystępowali do spowiedzi, czyli to była żywa wiara, komunia z Bogiem. I ta praktyka sprawiała, że gdy pojawia się zagrożenie życia no, ich znajomych, bo to pewnie ci z Markowej byli dobrymi znajomymi, te trzy kobiety, ale ci z Łańcuta no, trochę dalej, już dalsza odległość, ale też jak podają świadkowie, to są osoby, które były im znane. Więc ta pomoc i otwarte drzwi, ale mocniej trzeba zaakcentować otwarte serce tych ludzi sprawiało, że decydują się na ten krok przyjęcia. Ale ja bym to widział w świetle jednak tylko i wyłącznie wiary, a nie w porządku samym naturalnym. To byłoby trudne do zinterpretowania i do takiego wyjaśnienia.
Panie doktorze, zwracam się do pana Michała. Badał pan województwo obok. Województwo tarnopolskie jest przedmiotem pana badań. Na ile Niemcy wykorzystywali istniejące przecież i oczywiste jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a czasami ciągnące się także od XIX wieku, niektórzy doszukują się wcześniej, ale zostańmy przy tym przełomie XIX-XX wieku, tego wszystkiego też, co stało się po 1918 roku, że to Polsce udało się odzyskać niepodległość. Niestety dla Ukraińców ta Ukraina wolna, niezależna nie powstała. W województwie wołyńskim widzimy liczne próby chociażby wojewody Henryka Józewskiego w sprawie zasymiliowania ludności ukraińskiej, dania pewnej autonomii, swobody, no ale mamy też rzeczy gorszące, także dla wielu nacjonalistów ukraińskich, chociażby pogrom Żydów we Lwowie, który odbywa się pod czujnym okiem już oddziałów niemieckich. Na ile wykorzystywali Niemcy, czy wcześniej też Sowieci, te niesnaski narodowościowe między Polakami i Ukraińcami? Bo tu jest tajemnicza sprawa obywatelstwa czy narodowości Włodzimierza Lesia.
Oczywiście to też pogrom we Lwowie jest znany. Znany jest to pogrom z początku lipca jako Dni Petlury, ale no, terenie województwa tarnopolskiego, to był Złoczów, Czortków i sam Tarnopol, tam też dochodziło do pogromów, ale ja bym pozwolił się na sekundkę, panie redaktorze, jeszcze zatrzymać na tym wątku, który poruszyliśmy w pierwszym pytaniu, czyli na tych niemieckim rozumieniu narodów wschodu. Tu mój szanowny przedmówca, dr Tomasz Domański, mówił, że los Polaków, jak i Żydów był całkowicie zależny od Niemców. I to jest oczywiście prawda. Jednakże obie grupy były inaczej widziane przez niemiecką optykę, inaczej były sytuowane w niemieckiej ideologii. To znaczy, tysiącletnia Rzesza była końcem historii. Dla Niemców to był koniec historii. To było zwieńczenie, wygrana Niemców jako tych lepszych, silniejszych, sprawniejszych. Wszystkie inne narody powinny się podporządkować Niemcom, bądź też stać się Niemcami, o ile w ogóle było to możliwe, bo to było zależne oczywiście od klasyfikacji rasowej. Tak więc można by powiedzieć tak, troszeczkę parafrazując, troszkę upraszczając tą kwestię, że Polacy byli takimi jeszcze nie do końca zbudowanymi Niemcami. I tak jak dr Domański mówił, że germanizacja na terenach wcielonych do Rzeszy przebiegała bardzo brutalnie, to owszem, ona przebiegała bardzo brutalnie właśnie w myśl tej zasady, że albo ktoś się stanie Niemcem, zgermanizuje się, albo po prostu zginie w toku ewolucji. Tak Niemcy patrzyli na Słowian, jako jeszcze troszkę niezbudowanych Niemców, jako ludzi, których można jeszcze formować, nie wszystkich, ale się da. Natomiast w przypadku Żydów było zupełnie inaczej, było gorzej. Niemcy byli traktowani, ja tak, przepraszam, to mocne słowa, ale tak myślę, że to dobrze to zobrazuje. Niemcy byli widziani jako zaraza. Żydzi byli widziani jako zaraza, jako bakteria, jako taki kornik, który żywi się na zdrowym niemieckim drzewie. Zresztą nawet niemiecka propaganda takie kreśliła tego typu analogie. W związku z tym, tak jak ksiądz profesor mówił, ci, którzy ratowali Żydów, to byli ludzie, którzy z punktu widzenia niemieckiej ideologii, to byli ci, którzy przenoszą zarazę, którzy starają się umożliwić, żeby ta zaraza przetrwała. Nie współpracują, nie chcą budować tego lepszego świata wolnego od Żydów, w myśl oczywiście widzenia tysiącletniej Rzeszy. Dlatego kara była tak surowa, dlatego ci ludzie byli eksterminowani, dlatego że w cudzysłowie znowu, byli to ci ludzie, dla których z punktu widzenia niemieckiej ideologii nie było ratunku. Jak oni ratują Żyda, jak oni przechowują zarazę, to znaczy, że należy zlikwidować zarówno w cudzysłowie tą zarazę, jak i tego, który umożliwia tej zarazie rozprzestrzenienie się dalej. I dlatego była, między innymi dlatego, była tak groźna ta sytuacja Polaków, którzy pomagali Żydom. I oczywiście w województwie tarnopolskim wyglądało to, województwo tarnopolskie, które no, stanowiło, było częścią GG, w województwie tarnopolskim wyglądało to tak, jak w wszystkich innych województwach. Oczywiście za każdym razem, jeżeli badamy poszczególne województwa, są no, pewnego rodzaju różnice. No, na przykład w województwie tarnopolskim odsetek Żydów był bardzo duży. To była trzecia największa mniejszość. Pierwszą byli Polacy, później Ukraińcy, później byli Żydzi. Zdarzały się takie miejscowości, gdzie Żydów było w ogóle więcej niż i Polaków, i Ukraińców. Nowum w województwie tarnopolskim, w porównaniu na przykład do województw no, centralnych, na przykład, czy też do dużych miast, było taka, no, że Żydzi byli w większości niezasymilowani. No, co to znaczy, że byli niezasymilowani? Znaczy, że nie znali języka polskiego, charakteryzowali się swoim tradycyjnym ubiorem, tradycyjnym wyglądem, odróżniało ich obrządki, religie itd., itd. W związku z powyższym, jeżeli doszło do tej sytuacji, o której dr Domański mówił, doszło do utworzenia gett, na początku otwartych, później zamkniętych, i do ucieczek Żydów no, na tak zwaną aryjską stronę, to wyobraźcie sobie Państwo, jak ciężko było tym Żydom znaleźć pomoc. Oni się nie mogli nawet z tymi Polakami w większości porozumieć, bo nie znali języka. Oni byli w całkowicie obcym środowisku. Oni byli jak gdyby wyjęci spoza swojej małej kultury, w której funkcjonowali w ramach istnienia II Rzeczypospolitej. I to też utrudniało tą kwestię udzielania pomocy, bo ci ludzie byli w zasadzie, byli obywatelami jednego kraju, ale byli w zasadzie sobie obcy, nie mieli ze sobą technicznie nic wspólnego. Stąd tak trudno wyobrazić sobie, tą heroizm, to poświęcenie tych Polaków, którzy decydowali się pomóc swoim żydowskim współobywatelom. Oczywiście sytuacja była prostsza, jeżeli taka osoba narodowości żydowskiej była zasymilowana, znała język polski, aż tak bardzo nie odróżniała się wyglądem. No jednakże dalej było to trudne ze względu właśnie na tą karę śmierci. I ta pomoc w województwie tarnopolskim, ona nie była zorganizowana w jakiś sposób, no nie miała dużych struktur, tam nie było zorganizowanych grup pomocowych. Oczywiście zdarzały się, ale to w zdecydowanie w mniejszej skali. Padane, żebyśmy porównali to a Warszawę, to są zupełnie różne przypadki. Tam ta pomoc była indywidualna, udzielana przez konkretne rodziny, konkretne osoby, no tak jak mówimy o Ulmach, ale takich rodzin jak Ulmowie w województwie tarnopolskim było bardzo dużo. Na czym polegała ta pomoc? No właśnie na chowaniu danej osoby, bądź na strychu, bądź w piwnicy, budowania bunkra, schronu w lesie, dostarczanie jedzenia, ostrzegania Żydów przed nadchodzącymi Niemcami. I cała ta trudność właśnie też polegała na tym, że ci Żydzi ukrywali się na terytorium wiejskich, a terytorium wiejskie ma to do siebie w odróżnieniu od miasta, że wszyscy wszystkich znają, więc w pewnym momencie, jeżeli sąsiad zaczyna kupować o wiele więcej pożywienia albo zaczyna zdobywać więcej pożywienia, to od razu wiadomo, że coś się święci. W mieście jeszcze nie byłoby to aż tak podejrzliwe, ale na wsi od razu było wiadomo, o co chodzi. Tak więc była to dodatkowa trudność. I teraz poruszając kwestię, o której pan redaktor wyszedł. Trudność w ukrywaniu Żydów w województwie tarnopolskim polegała jeszcze na tym, że istniała tam bardzo duża mniejszość ukraińska, która była wpleciona w aparat terroru III Rzeszy. Mam tu na przykład na myśli ukraińską policję pomocniczą w służbie hitlerowskich Niemiec. To są ci ludzie, którzy w 1943 roku zdezerterowali stamtąd i zasilili szeregi UPA. No, czasami zastanawiamy się, czemu UPA było tak brutalne. No, sobie wyobraźmy, że wcześniej ci ludzie zajmowali się eksterminacją Żydów, więc jak gdyby mieli przećwiczoną już tą brutalność na innej narodowości po prostu. SS Galicja między innymi też, prawda, jako była ochotniczą jednostką Waffen SS, ale nie było przymusu, przynajmniej nie z początku. Natomiast tak, Niemcy wykorzystywali właśnie narodowościowe, w województwie tarnopolskim widoczne bardzo mocno, chociażby właśnie między Polakami i Ukraińcami, do tego, żeby rozgrywać ich między sobą. Tutaj trzeba jeszcze zrobić po raz kolejny wycieczkę do tej pierwszej wojny światowej, o której zaczęliśmy mówić. Mianowicie w latach pierwszej wojny światowej Ukraińska Centralna Rada uzyskała poniekąd pewnego rodzaju autonomię państwową dzięki wstawiennictwu II Rzeszy. I w latach II wojny światowej Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i też Ukraiński Komitet Centralny z siedzibą w Krakowie poniekąd chciał powtórzyć ten manewr. To znaczy chciano zbudować niepodległą Ukrainę, Ukrainę niezależną od Polski w jakiejś tam formie suwerenności właśnie przy pomocy Niemiec. W związku z powyższym stąd były te pogromy. Czortków, Złoczów, nie tylko dlatego, bo to jeszcze chodziło o prowokacje rosyjskie, które były wcześniej, ale znowu tak upraszczając. W pewnym sensie stąd wynikają te pogromy. Złoczów, Tarnopol, Czortków. Te pogromy zostały dokonane na Żydach przez ludność ukraińską, często jeszcze zanim Einsatzgruppen tam wkroczyło, zanim jeszcze wkroczyło tam SS i Wehrmacht. Dlaczego? Dlatego, że chciano z góry przypodobać się Niemcom. Chcieli pokazać, że podzielają te same wartości, że są po tej samej stronie, poniekąd uprzedzając Niemców, żeby Niemcy nie traktowali ich jako podludzi, ale żeby pozwolili im iść w tym dużym marszu na wschód i w przyszłości coś z tego ugrać, mówiąc tak kolokwialnie. I Niemcy to wykorzystywali, no chociażby właśnie tworząc, jak już pan redaktor tutaj wspomniał, pozwalając, na początku Himmler nie chciał wyrazić zgody ze względu na pobudki rasowe, ale w 1943 roku na wiosnę wyraził zgodę, żeby oto powstało Waffen-SS, zagraniczna dywizja Waffen-SS, 14. Galicjen w nazwie składająca się z ukraińskich ochotników, oczywiście pod niemieckim dowództwem. Niemieckim dowódcą był Fritz Freitag, trzeci dowódca bodajże SS Galicjen. Coś mi wyleciało imię tego pierwszego, ale to nieistotne. Ale w ten sposób, poprzez tą niemiecką policję wykorzystywano Ukraińców. I ta niemiecka policja pomocnicza, no właśnie jednym z jej zadaniem było tropienie Żydów po aryjskiej stronie oraz donoszenie na tych, którzy tych Żydów ukrywali. Oczywiście nie chciałbym tutaj w żaden sposób generalizować, bo też ten obraz, który tutaj przytaczam, może jest kontrowersyjny. Wiadomo, że nie wszyscy Ukraińcy służyli w III Rzeszy, prawda? Mam tutaj na myśli konkretne organizacje i konkretne ugrupowania polityczne, jak chociażby Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Byli też oczywiście Ukraińcy Sprawiedliwi z województwa tarnopolskiego, którym było jeszcze trudniej ze względu na to, że oni się obawiali swoich sąsiadów jeszcze bardziej niż Niemców w tym momencie, że oni byli traktowani jako zdrajcy w tym momencie, prawda? To już nie była taka chęć, tak jak w momencie, kiedy ktoś wydawał sąsiada, żeby się wzbogacić albo żeby przejąć jego dom. To w przypadku Ukraińców było to robione na zasadzie, że oni wydawali zdrajców w tym momencie, tych, którzy właśnie sypią piach w tryby tej niemieckiej machiny zagłady. Tak więc była to dość skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o województwo tarnopolskie. No jeszcze też warto wspomnieć, że do 1941 roku, jak wiadomo, no był to teren pod okupacją sowiecką. Tak więc część mniejszości narodowych, zgodnie z tezą, która była wtedy przez czerwonych forsowana, to też polegało to na tym, żeby z tak zwanych polskich panów zrobić robotników i tej mniejszości narodowej, która była rzekomo uciskana, uczynić właśnie ludzi równych, a wręcz przeciwnie, nawet zaciągnąć ich do swojej administracji. I część Żydów oczywiście z tego skorzystało. Część, bo tak samo oczywiście rosyjskie, sowieckie represje Żydów też dotykało. Oni też byli, no przecież jako ludzie, którzy byli niekiedy majętni, prowadzili własne przedsiębiorstwa, prawda, no bo Żydzi, no w bardzo małym procencie pracowali na roli. No, głównie to byli sklepikarze, byli to prawnicy, uprawiali oni wolne zawody, byli to lekarze. Czyli innymi słowy, no, to była no, klasa średnia i wyższa klasa średnia, jakbyśmy tak dzisiaj powiedzieli. W związku z powyższym no, oni też byli ogromnie represjonowani przez aparat sowiecki. Również były fale wywózek i Żydzi też byli wywożeni w ramach tych wywózek na wschód, na Sybir i jeszcze dalej. Ale ta, no, tak brzydko powiem, biedota żydowska oczywiście korzystała na tym, bo oni ci ludzie mniej wykształceni, mniej zamożni, oni korzystali z tej okupacji sowieckiej, no właśnie wpisując się automatycznie w ten mechanizm represji. I później, kiedy przychodzą Niemcy, jest to motyw wykorzystany. Stąd pochodzi te wskazanie, że Żydzi współpracowali z okupantem sowieckim, a jeszcze, jak mówimy o Czartkowie, Lwowie, Złoczowie, tam jeszcze były takie przypadki, że Sowieci wymordowali w więzieniach więźniów politycznych tuż przed wkroczeniem Wehrmachtu. I w momencie, kiedy Wehrmacht przychodzi, otwiera te więzienia i znajduje te masowe groby i mówi do tutejszej ludności: zobaczcie, czego dokonali Żydzi, bo jest utożsamienie Żyd i komunista. To jest w ogóle ciekawe w niemieckiej w ogóle ideologii, że Żyd był jednocześnie komunistą, jednocześnie był odpowiedzialny za wielki kapitał, więc nawet już jest jak gdyby rozmowa na inny temat. Tak więc sytuacja ratowania Polaków, Żydów przez Polaków, nie tylko przez Polaków w województwie tarnopolskim, no była w moim przekonaniu jeszcze bardziej skomplikowana, jeszcze bardziej ryzykowna niż w innych częściach okupowanej Rzeczpospolitej.
Panie doktorze, zwracam się do doktora Tomasza Domańskiego. Jak to się stało? Jak był skonstruowany ten cały mechanizm zarządzania administracją akurat tutaj represyjną, policyjną w Generalnym Gubernatorstwie, że bez żadnego wyroku sądowego posterunkowy Bikan przyjeżdża z Łańcuta z grupą żandarmów, morduje całą rodzinę, łącznie z dziećmi, dożywa swojej starości w dobrym, drobnomieszczańskim klimacie zachodnich Niemiec, nigdy niepokojony przez prawo państwa demokratycznego, niemieckiego już.
No, panie redaktorze, tak się stało dlatego, że Eyre Dieken znalazł się na terenie Republiki Federalnej Niemiec, bo gdyby znalazł się tak jak Józef Kokot i został ekstradowany do Polski, niechybnie czekałby go proces i tak jak dzięki procesowi Kokota znamy tyle szczegółów z 24 marca 1944 roku w Markowie, tyle szczegółów, które pozwalają nam opisać tę zbrodnię i także jak mówi to ksiądz Burda, ksiądz postulator tego procesu beatyfikacyjnego, również właśnie dzięki procesowi Kokota znaleziono materiały, dokumenty, które pozwoliły dość mocno, że tak powiem, w cudzysłowie tę kwestię beatyfikacji pójść z nią do przodu, prawda, i zakończyć szczęśliwie uroczystością, którą obserwowaliśmy, czy w której mogliśmy uczestniczyć 10 września tego roku. Natomiast wracając do pytania początkowego, niestety rzeczywiście jest tak, że wielu zbrodniarzy niemieckich odpowiedzialnych za masowe zbrodnie, ludobójstwo przeciwko Polakom, Żydom, a także innym mniejszościom narodowym w okupowanej Europie po II wojnie światowej przeżywało w Niemczech sędziwego wieku, czy dożywało w Niemczech sędziwego wieku z kilku powodów. Przede wszystkim proces denazyfikacyjny po 1945 roku w Niemczech okazał się fikcją. Dziś wiemy, że tak to było, że było to robione bardzo po macoszemu, bardzo delikatnie. Dzięki temu Dicken, chociażby ponieważ mówimy o tym komendancie posterunku w Łańcucie żandarmerii niemieckiej, odpowiedzialnym za mord na rodzinie Ulmów, mógł powrócić do pracy policyjnej. Poza tym w Niemczech zapanowała zmowa milczenia wobec zbrodni popełnionych przez Niemców, przez etnicznych Niemców, ich policję, ich formacje policyjne, wojskowe na wschodzie. Po prostu o tym się nie mówiło, to był temat tabu. Z drugiej strony po 1945 roku państwa sojusznicze wydawały, czyli zezwalały na ekstradowanie do państw okupowanych, państw Europy Wschodniej, do tych miejsc, w których zostały zbrodnie popełnione, aby ci zbrodniarze zostali osądzeni. Około 1000 zbrodniarzy zostało wysłanych do Polski i oni zostali osądzeni. Dlatego przypomnę postępowania karne przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, proces Greisera, proces Forstera, proces 40 członków załogi KL Auschwitz, czyli tak zwany pierwszy proces oświęcimski, proces Billera, Leista, Meisingera, czy proces rządu GG, prawda? Rząd GG został uznany za organizację przestępczą, ale również w Polsce odbywały się procesy przed sądami powszechnymi innych zbrodniarzy, także osób narodowości polskiej, które popełniły zbrodnie przeciwko Żydom, przeciwko Polakom czy przeciwko innym osobom i zachowały się, krótko mówiąc, haniebnie w czasie II wojny światowej i w Polsce były te osoby sądzone. Natomiast po 1945 roku w Republice Federalnej Niemiec, jak to podkreśla, będę się tu powoływał na wybitnego eksperta w tym zakresie, profesora Bogdana Musiała, który poświęcił temu zagadnieniu cykl tekstów i także w niemieckojęzycznych czasopismach naukowych, że generalnie państwo niemieckie chroniło w pewnym sensie tych ludzi. W 1949 roku po powstaniu dwóch państw niemieckich w RFN-ie zniesiono karę śmierci, uznając ją za niehumanitarną i za antyludzką. No, być może jednym z czynników przesłanek było to, że w ten sposób darowano życie tym osobom, tym zbrodniarzom, których ewentualnie, gdyby pociągnięto do odpowiedzialności, to nie można było wobec nich zasądzić najwyższego wymiaru kary. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś dane liczbowe, pewne takie ogólne, szersze spojrzenie tego problemu, to właściwie tylko kilka procent osób odpowiedzialnych czy funkcjonariuszy różnych formacji policyjnych niemieckich za zbrodnie zostało skazanych, więc skala nieosądzenia jest gigantyczna, natomiast w pamięci powszechnej pozostaje nam proces norymberski, wyroki, które wykonano 16 października 1946 roku na przywódcach III Rzeszy, na samobójstwo Hitlera, jego żony, wielu innych wysokich rangą dygnitarzy nazistowskich rządzących tym państwem. Jest to jednak pewna ułuda, w której my wszyscy, może nie my wszyscy, bo na pewno nie dotyczy to specjalistów, badaczy tego zagadnienia, ale w których jakby funkcjonuje pewna opinia publiczna, że Niemcy się rozliczyły, osądziły sprawców. Niestety nie jest to prawda, bo zdecydowana większość osób odpowiedzialnych nie poniosła żadnej kary, żadnej odpowiedzialności za zbrodnie, które zostały przez nich popełnione. No, postać Reinefarta, generała Heinza Reinefarta jest tutaj symboliczna. Postaci mniejszych na przykład, no nie wiem, to jest z lokalnego podwórka, dowódcy Gestapo w Kielcach, odpowiedzialnego za współudział w masowych zbrodniach, który dożył również sędziwego wieku w RFN-ie, był szanowanym obywatelem, biznesmenem. No więc to wiele mówi o atmosferze tamtych czasów i w ogóle tej podstawy, tego patrzenia na kwestie zbrodni. Złośliwi mówią, że trzeba by było chyba pół Niemiec posadzić na sali sądowej. Natomiast, co jest jeszcze na koniec istotne w tym wątku, to, że tutaj wprowadzono również po wojnie w Niemczech zasadę, rozróżniono mord i zabójstwo, znaczy zabójstwo, które ulega przedawnieniu, natomiast zbrodnia mordu, która nie ulega przedawnieniu. Natomiast wiele procesów, które były otoczonych, czy na podstawie akt przesłanych przez polskie prokuratury i były następnie podejmowane przez prokuratury w RFN, były umarzane z byle błahych powodów. No i to też jest oczywiście kolejny taki kamyk do tego ogródka dotyczącego karania zbrodni niemieckich właśnie w Republice Federalnej Niemiec, czy w RFN-ie, czy w NRD, chociaż w NRD było z tym trochę lepiej, ponieważ znamy przypadki z lat 70. sądzenia zbrodniarzy odpowiedzialnych, prawda, za zbiorowe mordy na ludności polskiej. No, jeżeli popatrzymy jeszcze inaczej, z innej strony, na przykład mamy proces Eichmanna, który był efektem tego działania służb państwa Izrael, które porwało Eichmanna i było go w stanie przetransportować do Jerozolimy i postawić przed sądem. Więc mówię, to są kwestie bardzo, bardzo skomplikowane. I na koniec jedno zdanie, bo jest ono ważne. Otóż zwróćmy uwagę na w ogóle procedurę sądową. Otóż na przykład w procedurze karnej powojennej w Polsce sam udział w danym jednostce uznanej za zbrodniczą był podstawą do skazania kogoś na wieloletnie więzienie, a jeżeli dana jednostka, czy dowódca tej jednostki, jeżeli dana jednostka popełniła zbrodnię, to dowódca jednostki mógł również być skazany na najwyższy wymiar kary. Natomiast w Republice Federalnej Niemiec bardzo mocno akcentowano działanie na rozkaz. Znaczy można było po prostu uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli zeznało się przed sądem, że wykonywało się rozkazy, i to potoczne, czasem trochę żartobliwe określenie dotyczące wykonywania rozkazów, no nie wzięło się znikąd. Ono się wzięło właśnie stąd, że w procedurze karnej należało, można się było w ten sposób jakby uniknąć odpowiedzialności, a z drugiej strony należało udowodnić winę indywidualną. Co dopiero w ostatnich latach zostało trochę, ten kodeks karny został w RFN zmieniony, prawda, na rzecz samego udziału w danej konkretnej jednostce zbrodniczej. Więc no, to są rzeczywiście zagadnienia bardzo skomplikowane. Natomiast proszę Państwa, nie ulegajmy takiemu przekonaniu, że Niemcy się rozliczyły, czy Niemcy jako państwo ze zbrodni. To jest po prostu nieprawda.
Mało tego, prowadzą jeszcze bardzo przedziwną politykę historyczną.
To już nie chciałem o to wchodzić, prawda, bo moglibyśmy...
Ale tutaj tylko jedno ważne dopowiedzenie do tego, co pan doktor Tomasz Domański powiedział, bo padło imię i nazwisko Józefa Kokota. To był jeden z żandarmów uczestniczących w morderstwie na rodzinie Ulmów. Rzeczywiście jedyny człowiek, który został skazany. Co prawda karę śmierci zamieniono mu na dożywocie, ale że w PRL-owskim ustawodawstwie nie było dożywocia, Zamieniono znowu mu tą karę na 25 lat więzienia. Rzeczywiście Józef Kokot zmarł w bytomskim więzieniu. Włodzimierz Leś podejrzewany o to, że doniósł na rodzinę Ulmów i brał też udział w pacyfikacji rodziny, został zlikwidowany przez Polskie Państwo Podziemne, ale co do tego do dzisiaj nie wiemy, czy on był rzeczywiście sprawcą tego donosu. Niestety część transmisji musimy już kończyć, ale będziemy już tutaj zostaniemy, będziemy jeszcze dyskutować, jeszcze będzie czas na pytania dla Państwa. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Przystanek Historia w Szczecinie, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowało tą część debaty pod tytułem Polacy ratujący Żydów, rodzina Ulmów, a gośćmi Państwa byli ksiądz profesor Sławomir Bukalski, wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, pan dr Michał Siekierka, Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu, pracownik Biura Badań Historycznych. Na łączach był z nami pan dr Tomasz Domański, delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Ja miałem przyjemność dla Państwa debatę prowadzić. Kłania się Rafał Dudkiewicz.